Nasze dzisiejsze rozmowy toczymy na temat spór o Turów, temat, który nas zajmuje, który był również tematem naszej pierwszej części spotkania na antenie telewizji Trwam. To sprawa, która elektryzuje, która przyjmuje, która no jakże budzi wiele emocji związanych z tym, jakie miejsce w systemie energetycznym zajmuje zarówno kopalnia, jak i elektrownia. O tym temacie porozmawiamy z panem Wojciechem Ilnickim, przewodniczącym NZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Witam, panie przewodniczący.
Dobry wieczór, witam.
Wraz z nami jest również pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NZZ Solidarność. Witam bardzo serdecznie, panie przewodniczący.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
TSUE na wniosek Czech nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Gdy polski rząd nie zgodził się na to, Trybunał nakazał nam płacić do Komisji Europejskiej, co ciekawe, karę 500 tysięcy euro dziennie. Władze w Warszawie nie płacą i prowadzą dialog z Czechami, wierząc, że przyniesie porozumienie. Na ten czas tego porozumienia brak, a my rozpocznijmy naszą rozmowę od zobrazowania, o jaką skalę chodzi. Jakie miejsce w polskim systemie energetycznym zajmuje zarówno kopalnia, jak i elektrownia Turów? Bardzo proszę pana przewodniczącego Wojciecha Ilnickiego.
No to dzisiaj jest jedno z najważniejszych miejsc w krajowym systemie energetycznym, ponieważ tak po pierwsze to elektrownia produkuje około 7% energii elektrycznej w całej Polsce, a po drugie dzisiaj to jest najtańsza energia, więc tak naprawdę to, że nasze ceny tak dramatycznie nie wzrosły, tak jak wzrastają w całej Unii Europejskiej. Oczywiście u nas też rosną, ale nie tak dramatycznie jak w całej Unii Europejskiej. To między innymi właśnie dzięki temu, że najtańszą dzisiaj energią jest energia turowa. I tak naprawdę jedną z najbardziej ekologicznych, bo przypomnę, że elektrownia Turów jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni. Więc to jest podwójna bonifikata, stąd też domniemanie nasze takie, że ten zamach tak naprawdę to jest zamach na polską energetykę, właśnie na tą tanią energię z Polski, tanią i stosunkowo ekologiczną, stosunkowo do tych elektrowni w Niemczech czy w Czechach, które są przy naszej granicy i które bardzo mocno odstają w stosunku do elektrowni kopalni Turów.
To jakże newralgiczny również czas, w którym się znajdujemy, obecny kryzys energetyczny w Europie, wskazuje wielu na to, że jest on spowodowany manipulacjami Gazpromu. Gwałtownie rosną ceny gazu. Premier wytknął to unijnym przywódcom w trakcie szczytu Rady Europejskiej. Unia przyjrzy się też spekulacjom na rynku ETS, ponieważ Europejczycy płacą coraz więcej za prąd, również i my tu w Polsce jakże mocno to odczuwamy. W dobie kryzysu energetycznego wątpliwości budzi ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską pakiet klimatyczny Fit for 55, który zakłada zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55% względem roku 1990. Warto się zastanowić, czy te cele nie są zbyt ambitne, czy również ta rzeczywistość związana z Turowem obecnie nie wpisuje się w plan realizacji właśnie tego pakietu klimatycznego. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
No, te cele są nie tylko zbyt ambitne, to jest zbyt łagodne określenie, którego ojciec użył. Te cele są wręcz nieosiągalne. One są horrendalnie nie do przyjęcia. Wojtek przed chwilą wspomniał, że u nas też cena energii wzrośnie. Tak, wzrośnie u nas również cena energii. Z tym, że ta cena energii, która rośnie w naszym kraju, ona nie jest spowodowana wzrostem cen surowców energetycznych, czy też wzrostem kosztów, jakie ponosimy z tytułu, nie wiem, większych wynagrodzeń dla górników czy też dla energetyków, ta cena energii w Polsce, ona przede wszystkim rośnie i wzrośnie z powodu spekulacyjnych cen za emisję dwutlenku węgla. No przecież to jest parapodatek, który został nałożony tylko i wyłącznie na energetykę konwencjonalną. Z tej energii produkowanej przez elektrownie spalające przede wszystkim węgiel kamienny i węgiel brunatny poprzez właśnie ten parapodatek, ta cena energii rośnie i będzie musiała stale jeszcze rosnąć. My w zasadzie od 2006 roku jako Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność od 2006 roku apelowaliśmy zarówno do polskiego rządu, jak i do polskich europarlamentarzystów, jak i do naszych kolegów z europejskich związków zawodowych, że tak przyjęta polityka klimatyczna przez Komisję Europejską, wspierana przez niestety związki zawodowe Europy Zachodniej, doprowadzi do totalnej degradacji polskiej gospodarki, doprowadzi do ubóstwa energetycznego w naszym kraju, doprowadzi do tego, że u nas będą likwidowane dziesiątki, setki tysięcy, a nawet miliony miejsc pracy. I dzisiaj w zasadzie mamy tego już początek. Polityka Komisji Europejskiej zdegraduje, polityka klimatyczna Komisji Europejskiej zdegraduje naszą gospodarkę, ale nie tylko naszą, zdegraduje gospodarkę Unii Europejskiej. Gospodarka Unii Europejskiej staje się niekonkurencyjna wobec gospodarek światowych, szczególnie azjatyckich. Trzeba sobie tutaj powiedzieć otwarcie, że na rynkach azjatyckich cały czas rośnie cena węgla kamiennego. Mamy spory niedobór energii. Tam energia w znakomitej większości oparta jest o energię produkowaną właśnie ze źródeł konwencjonalnych. Z węgla na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na energię i na całym świecie rośnie wydobycie węgla kamiennego, właśnie węgla kamiennego po to, żeby zasilać elektrownie. No, o węglu brunatnym już nie wspomnę, przecież nawet nasi sąsiedzi, którzy głośno krzyczą, że należy zamknąć kopalnie Turów i należy pozamykać w Polsce elektrownie konwencjonalne, przecież oni u siebie rozwijają energetykę opartą w szczególności na węglu brunatnym. Przecież wtedy, kiedy u nas głośno krzyczano, że my wycinamy lasy, wtedy kiedy walczyliśmy z kornikiem drukarzem w Puszczy Białowieskiej, wtedy głośno krzyczano, że niszczymy tą puszczę, niszczymy ten zabytek przyrody. Natomiast przysłowiowy pies z kulawą nogą się nie odezwał wtedy, kiedy w Niemczech wycinano stare bory po to, żeby odkryć nowe złoże węgla brunatnego. W miejscu, gdzie kiedyś stał las, dzisiaj jest odkrywka, że obok tej odkrywki wybudowano nowe bloki spalające węgiel brunatny. O tym się nie mówi, jest cicho. Natomiast polskie elektrownie należy zamknąć, polskie kopalnie należy zamknąć. Jako żywo przypomina to po prostu wojnę ekonomiczną, a nie racjonalne podejście do tematu ochrony klimatu, czy też ochrony naszej planety. To jest takie działanie na zasadzie, co wolno wojewodzie, trzy kropki. Także wracając do kwestii polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tu jest olbrzymia rola polskiego rządu i polskich europarlamentarzystów, żeby wreszcie skutecznie przeciwstawić się temu szaleństwu, bo to jest szaleństwo, które prowadzi donikąd. Jako jedyny naród w Europie moglibyśmy być samowystarczalni energetycznie. Jako jedyny naród w Europie posiadamy bogate złoża węgla brunatnego i węgla kamiennego i moglibyśmy z tych złóż w sposób bezpieczny i ekologiczny produkować energię tak, żeby być samowystarczalnym energetycznie, żeby zapewnić sobie, naszemu krajowi i naszym obywatelom bezpieczeństwo energetyczne.
Pan przewodniczący zaznaczył, wskazał, że świat w wielu miejscach stawia na węgiel, że idzie w tę stronę, że wzrasta wydobycie węgla w różnych stronach świata. W Europie odchodzimy od węgla. Taka jest tutaj, widać, polityka europejska, Unii Europejskiej, jak tutaj panowie wskazują. I panie przewodniczący, kontynuując ten wątek, na ile ta zaplanowana transformacja, postawienie na OZE i efektywność energetyczną będzie w stanie zaspokoić w 100% nasze potrzeby, które wzrastają, a na ile będziemy musieli zaopatrywać się w tę energię, chociażby u naszych sąsiadów?
W żaden sposób nie jesteśmy w 100% zapewnić sobie możliwość dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Musi być w podstawie systemu energetycznego jakieś stabilne źródło energii. Źródła odnawialne są nie tylko chimeryczne, ale też niestabilne. No, przecież słońce świeci tylko w dzień i to wtedy najlepiej, kiedy rzeczywiście to nie jest dzień pochmurny, tylko dzień słoneczny. Wiatr wieje czasami. I tak w zasadzie przelicznik wykorzystania mocy opartych o odnawialne źródła energii to jest około 7%, czyli z całej mocy zainstalowanej w te źródła około 7% to jest efektywna, średnio efektywna możliwość wykorzystania tej energetyki, więc te źródła odnawialne to one mogą funkcjonować na zasadzie uzupełnienia rynku mocy, uzupełnienia podstawy, ale one, no nie można na nich opierać swojego opowiadania, że kiedyś tam może w przyszłości, możemy wtedy się przestawiać na energetykę odnawialną, jeżeli będą odpowiednie technologie. Dzisiaj musimy oprzeć swoje bezpieczeństwo na jakimś stabilnym źródle energii. No i nie wiem, dlaczego nie chcemy oprzeć tego bezpieczeństwa na naszym surowcu, na węglu brunatnym i na węglu kamiennym, tylko musimy to opierać bądź na gazie, bo taki jest trend powszechnie panujący. Pomimo tego, że gaz też jest paliwem kopalnym i też emituje spalanie gazu, dwutlenek węgla i też trzeba płacić niestety haracz za ten dwutlenek węgla. A pamiętajmy, że tego gazu mamy jak na lekarstwo, więc jeżeli byśmy chcieli opierać bezpieczeństwo na energetyce gazowej, no to opieramy bezpieczeństwo na widzimisię Rosjan, tak? No przecież już widać ewidentnie, że sama manipulacja cenami gazu ma swoje podłoże polityczne i ekonomiczne zresztą też. I nie najgorzej, żeby komuś nie przyszło do głowy, żeby całkiem ten kurek zakręcić, z czym w przeszłości już z taką groźbą mieliśmy rzeczywiście do czynienia. Natomiast jakby drugi trend to jest oparcie swojego systemu energetycznego na energetyce jądrowej. No ale przecież to jest podobne rozwiązanie. Może nie aż tak drastyczne jak w przypadku rosyjskiego gazu. No ale przecież też nie mamy surowców energetycznych, które na bazie których można tą energię jądrową produkować, czyli też w 100% uzależniamy się od importera, od krajów, które posiadają właśnie złoża pierwiastków, które mogłyby być wykorzystane do produkcji energii w elektrowni jądrowej, takich jak chociażby uran. Więc jedynym logicznym, sensownym z kierunkiem powinno być oparcie podstawy energetycznej na tym, co posiadamy, bo to tylko od nas zależy, ile będziemy chcieli wydobywać tego węgla, ile będziemy go w elektrowniach chcieli zużywać. I poddawanie się dyktatowi jakiemukolwiek zewnętrznemu, chociażby Komisji Europejskiej, to jest działanie na szkodę własnego bezpieczeństwa. No, niestety, no, polski rząd, już nawet nie mówię o tym rządzie, ale wszystkie kolejne rządy po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, wszystkie kolejne rządy dawały sobie narzucać dyktat w postaci coraz to większych wymogów związanych z polityką klimatyczną. No i dzisiaj mamy to, co mamy. Ceny energii poszybują rzeczywiście znacznie w górę w całej Europie. Jeżeli nie ogarną się, nie otrząsną się urzędnicy europejscy, no to możemy rzeczywiście spodziewać się znacznego wzrostu cen nie tylko energii, bo od cen energii będzie zależało, będą zależały ceny towarów i usług, paliw. No i spodziewam się tego, że możemy się rzeczywiście lada chwila spotkać z potężnym kryzysem ekonomicznym w całej Unii Europejskiej. Moglibyśmy tego uniknąć, gdybyśmy chcieli wykorzystywać własne, rodzime źródła energii i gdybyśmy nie pozwalali sobie narzucać no, tak drastycznych rozwiązań związanych z polityką klimatyczną.
Powracając stricte do sprawy Turowa, takie dwa poglądy się ścierają między sobą. Z jednej strony zatrzymanie pracy Turowa to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. W miliona polskich domów zabraknie prądu, mówią jedni. Inni z kolei mówią, że wyłączenie elektrowni Turów spowoduje przerwę w dostawie prądu. Jest zupełnie bezpodstawne. Jej moc stanowi niewielką część mocy zainstalowanej w Polsce. Bardzo proszę o komentarz do takich dwóch poglądów, pan przewodniczący Wojciech Nicki.
No to właśnie to jest to drugie zdanie wypowiedziane przez ojca, to jest właśnie to, co jest ta narracja europejska zakłamana, która jest bez przerwy pokazywana, bo ja tylko przypomnę, jak było wyłączenie awaryjne bloków w elektrowni Turów, przepraszam bardzo, w elektrowni Bełchatów, jak poszybowały ceny energii z 250 zł do 1500. Przypomnę 14 września, jak poszybowały ceny w Wielkiej Brytanii do 9300 zł. To są po prostu, to są kosmiczne ceny, które by to po prostu polscy obywatele by tego nie wytrzymali. Byśmy musieli tak naprawdę korzystać w domu ze świeczek i praktycznie energię byśmy może gdzieś tylko włączali, żeby zasilać lodówkę i nic więcej. I to jest właśnie ta zakłamana narracja. To jest 7% w skali kraju, to jest jedno, ale drugie, to jest co najważniejsze, to jest zabezpieczenie. Ja przypomnę to, co powiedział przewodniczący Jarek Grzesik. Wiatraki nie kręcą za każdym razem. W tej chwili nie ma nic nie idzie, ani jedna megawattogodzina z energetyki z fotowoltaiki, bo ponieważ teraz słońce nie świeci, a słońce i w dzień nie za każdym razem świeci, więc ta energii jest bardzo mało. A energia z elektrowni Turów, z kopalni Turów, to jest po prostu energetyka konwencjonalna, która zabezpiecza rynki, całą Polskę i tak naprawdę nie tylko Polskę i Europę, bo widzimy to, co się dzieje, jak Europa kupuje właśnie energię z Polski. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Krótkie wyłączenie w elektrowni Bełchatów bloków spowodowało tak naprawdę zachwianie częstotliwości nie dość, że w całej Europie, to nawet odczuwalne w Afryce Północnej, więc tak właśnie jest rynek niezabezpieczony przed tym, jakby nie było energetyki konwencjonalnej. Dzisiaj ci wszyscy ekolodzy zakłamani, cała ta Unia Europejska kłamie, ponieważ dzisiaj bez energetyki konwencjonalnej nikt nie jest w stanie funkcjonować. Oczywiście idziemy w coraz doskonalsze metody. Nie wiemy, co za 5, 10, 15 lat, jak się technika rozwinie. Ja mam nadzieję i słyszę od wielu naukowców, że za 10, 15 lat energia z węgla będzie bardzo czystą energią, do wykorzystania wszędzie. I stąd uważam, że po prostu te wszystkie zamachy, które zaczęły się od Turowa, kończyć się pewno będą za chwileczkę i na węglu kamiennym, i na wszystkich innych, bo widzimy, że jak działa bezwzględnie Unia, to jest tylko po to, żeby zlikwidować polski przemysł, zlikwidować polską energetykę, uzależnić polski rząd od Europy, uzależnić od innych, a my żebyśmy zostali tanią siłą roboczą. Do tego to wszystko zmierza, to trzeba jasno i rzetelnie mówić. Widzimy, co się dzieje, widzimy, jak się wypowiadają nasi sąsiedzi zamiedzy. No oni do tego dążą.
Pan przewodniczący wspomniał o tym, że za 10-15 lat, jak twierdzą naukowcy, energia z węgla będzie tą energią no, o niskim stopniu emisyjności w przeszłości. To też będzie rzutowało oczywiście na cenę tej energii. W przeszłości elektrownia na węgiel brunatny, a konkretnie właśnie Turów, no, była jednym z najtańszych konwencjonalnych bloków wytwórczych w Polsce. Jednak rekordowe wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 wynoszące ponad 50 euro za tonę zaczynają to zmieniać. Energia elektryczna z węgla brunatnego staje się coraz mniej ekonomiczna, ma wyższą średnią emisyjność, jej wykorzystywanie będzie więc spadać. To właśnie trwanie w tym opieraniu polskiej energetyki na węgiel będzie doprowadzać do sytuacji, w której będziemy płacić za prąd najwięcej w Europie, twierdzą również przeciwnicy tego typu rozwiązania. Jak panowie się do tego odniosą? Czy te limity, które są nakładane przez te kilkanaście lat, które przed nami, czy nasza gospodarka będzie w stanie wytrzymać, czy będzie przez to również konkurencyjna na tym rynku europejskim? Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
Nie, nie będzie w stanie nasza gospodarka tego wytrzymać. Jeżeli by doszło do wprowadzenia całego tego pakietu Fit for 55, no to trzeba powiedzieć, że my jesteśmy skazani na zagładę. Jesteśmy skazani na ubóstwo energetyczne. Jesteśmy skazani na to, że w sposób drastyczny będą rosły ceny wszystkiego. Dosłownie wszystkiego, bo a przecież to się wszystko będzie przekładało na ceny towarów i usług, na ceny paliw. To wszystko się będzie przekładało na ceny, na koszty produkcji, na ceny produkowanych w Polsce towarów. Przecież pomysły obłożenia ETS-em, czyli tym systemem handlu emisjami, również transportu i rolnictwa, no doprowadzą do tego, że będziemy mieli totalny szok cenowy, jeżeli chodzi o wzrost tych cen wszędzie, dosłownie wszędzie. I to jest, my już jako Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność zwracaliśmy się nawet do szefowej Komisji Europejskiej z żądaniem tego, aby zawiesić sam system handlu emisjami, chociażby z powodu tego, że mamy kryzys spowodowany pandemią COVID-19, po to, żeby ulżyć przedsiębiorcom, po to, żeby obniżyć ceny energii. No w zasadzie zasadnym byłoby zawieszenie bądź w ogóle zrezygnowanie z tego pakietu. Ja już w ogóle nie wspomnę o tym, że sama polityka Komisji Europejskiej, polityka klimatyczna oparta jest na moim zdaniem, naszym zdaniem wyimaginowanej kwestii związanej z tym, jak duży człowiek ma wpływ na zmiany klimatyczne. Przecież to, o czym oni cały czas opowiadają, że to jest naukowo udowodnione, to jest kłamstwo i nieprawda. Cała polityka klimatyczna Komisji Europejskiej opiera się na informacjach pochodzących z IPCC, czyli z międzynarodowego panelu, który zajmuje się kwestią zmian klimatycznych, ONZ-owskiego panelu, a przecież tyle informacji które docierają przez wiele lat notorycznie, powtarzają się co jakiś czas, o przekłamaniach, o oszustwach, o zmianie rzeczywistości, o przekłamywaniu tej rzeczywistości, podważają wiarygodność całego tego panelu i tych naukowców, którzy tam są sowicie opłacani. Oni są przez biznes opłacani sowicie po to, żeby udowadniać coś, co nie do końca jest naszym zdaniem prawdziwe. No przecież to, że klimat się zmieniał, to przecież wiemy, że przez miliardy lat klimat na Ziemi się zmieniał. Dochodziło do zlodowaceń, do epok lodowcowych, dochodziło do skrajnie wysokich temperatur na Ziemi. Natomiast średnia temperatura, która dzisiaj na Ziemi, którą mamy dzisiaj na Ziemi, ona jest sporo niższa niż średnia temperatura w całej historii istnienia, funkcjonowania naszego globu i walczymy dzisiaj o to, żeby, no przecież tak obrazowo mówiąc, 98% dwutlenku węgla emituje przyroda, łącznie oceany, wulkany, lasy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ze spalania ropy, węgla i gazu człowiek emituje niecałe 2% energii, dwutlenku węgla i Unia Europejska z tego emituje około 17%, i Unia Europejska walczy o to, żeby ograniczyć tą emisję dzisiaj o 55%, co jest i tak nierealne. Te 30%, które było założone, było nierealne, a o 55% nie wspomnę. Czyli my mówimy o tym, że wydamy miliardy, setki miliardów euro czy setki miliardów dolarów o to, żeby ograniczyć ilość emisji dwutlenku węgla o tak nieznaczną ilość, której w ogóle przyroda nie zauważy. To jest po prostu totalna paranoja. I wskutek takich właśnie decyzji, wskutek takich działań, my niszczymy polską gospodarkę, to znaczy nie tyle my, Unia Europejska niszczy polską gospodarkę. My nie tylko się na to zgadzamy, ale wręcz no dzisiaj już mamy propagandę nawet w mainstreamowych środkach masowego przekazu, że nie mamy innego wyjścia, że nie mamy innych rozwiązań, że musimy chronić planetę. To jest zgoła złe założenie, które doprowadzi do ruiny naszą gospodarkę.
Sięgając do początków sporu o Turów, zastanawiająca jest jedna kwestia, która może troszeczkę też obrazuje, o co chodzi w tym całym sporze, patrząc na konkretne fakty. Przedstawiciele rządu czeskiego, to wszystko może rozpocznijmy, miało miejsce w związku z przedłużeniem koncesji do roku 2044, co zresztą było planowane już w 1994 roku. Jednak ta decyzja ministra klimatu i środowiska o wydłużeniu okresu obowiązywania koncesji dla kopalni Turów wywołała pewnego rodzaju emocje. Przedstawiciel rządu czeskiego, między innymi wiceminister ochrony środowiska, jako delegat posiadający legitymację w zakresie podpisania protokołu z postępowania transgranicznego, podpisał go, czym zakończył to postępowanie. Konflikt wywołany przez rząd czeski stawia pod znakiem zapytania przestrzegania wzajemnych unijnych przepisów. Jakie zatem znaczenie dla przestrzegania prawa ma złożony podpis, który sankcjonuje szereg wzajemnych ustaleń i uzgodnień w przedmiocie kontynuacji wydobycia, skoro ponownie, ale już nie na szczeblu eksperckim, który został domknięty, lecz na szczeblu politycznym sporu omawiane są kwestie oddziaływania na środowisko. Czyżby właśnie od strony eksperckiej wszystko było zapięte, dopięte, ustalone pewnego rodzaju działania, które są wymagane w tym, aby dalej funkcjonowała kopalnia, aby była przedłużona koncesja. A tu na tym gruncie politycznym jednak odkryto nowego rodzaju przeciwwskazania właśnie środowiskowe, które uniemożliwiają to działanie. Jak to rozumieć? Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Ilnicki.
No niestety trzeba powiedzieć jasno, w Unii Europejskiej dzisiaj jest prawo Korei Północnej, prawo może Białorusi czy putinowskie, a prawo to polega na tym, że jedni mają rację, a inni nie mają racji. I tak jak na przykład jedni czegoś nie spełniają, czegoś nie zrobią, to i tak nikt na to nie reaguje, a inni po prostu wszystko, cokolwiek by nie zrobili, to robią to źle i trzeba zamknąć, trzeba zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. I tak wygląda sprawa z surowcem, najprościej rzecz biorąc. Ponieważ myśmy wszystkie porozumienia transgraniczne wykonali, jeżeli chodzi o koncesję. Wszyscy wiedzieli dokładnie i wiedzą, że po pierwsze, że kopalnia Turów będzie istnieć do 2044 roku. Oczywiście też nie w takim zakresie, bo to trzeba jasno powiedzieć, zostanie najnowocześniejszy blok, kopalnia będzie coraz mniej wydobywać. I to nie wychodzi z tego, że jest taka czyjaś wola, tylko dlatego, że będzie tyle węgla, a nie więcej. To dlatego, że niektóre bloki będą wyłączane, bo już ich czas eksploatacji zostanie skończony, łącznie z naszym wydobyciem. Niestety ta narracja, która poszła z Czech, poszła w kierunku czeskich i niemieckich elektrowni kopalń, żeby one funkcjonowały. Absolutnie żadne, nawet jeszcze bardzo ważną jedną rzecz muszę powiedzieć. Wszędzie najpierw było głośno, już nie tylko na temat wody, ale było głośno, że kopalnia Turów rozszerza swoją działalność. My wcale nie rozszerzamy swojej działalności, bo tak naprawdę kopalnia Turów już się zasypuje od środka, już nie mamy zwałów zewnętrznych, czyli zakopujemy kopalnię, już po prostu z jednej strony ta kopalnia się zmniejsza, więc to nie jest tak. Tylko, że tak niestety, dzisiaj poszła narracja Babisza, premiera czeskiego, który jest oligarchą, który wielokrotnie pokazał się, że jego interesy się, tylko jego interesy się liczą i polityczne, i biznesowe. I w tych interesach kopalnia Turów też mu po prostu, najprościej mówiąc, nie pasowała. Nie pasowała mu z dwóch powodów. Po pierwsze, jego koledzy mają kopalnie, elektrownie i mogą spokojnie sprzedawać węgiel i energię elektryczną. A po drugie, były wybory, liczył, że właśnie narracją takiej nienawiści do Polaków te wybory wygra. Na szczęście naród czeski się opamiętał i Babisz nie jest zwycięzcą, jest tak naprawdę największym przegranym tych wyborów. Co życie przyniesie, to jest osobnym tematem. Wszyscy czekamy z niecierpliwością, jak powstanie nowy czeski rząd na normalne rozmowy. My słyszymy zapowiedzi części czeskich polityków z grona zwycięskich partii, że chcą jak najszybciej podpisać porozumienie, nie patrząc na Trybunał Niesprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale to czas pokaże. Trzeba na to ze spokojem patrzeć. Trzeba pilnować i trzymać rząd za słowo. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i premier Mateusz Morawiecki powiedzieli, że kopalni Turów i kompleksu Turów nie zamkną. I my tego po prostu temu się przyglądamy, czekamy, że tak będzie. Na dzień dzisiejszy tak jest. Kopalnia Turów produkuje w dalszym ciągu, mimo że tak drogie są uprawnienia na limity CO2, to kopalnia Turów w dalszym ciągu, mimo tej drożyzny, produkuje najtańszą energię elektryczną w Polsce. Mimo że nas cały czas niszczy ta patologiczna, że tak powiem, giełda CO2, ponieważ to jest giełda biznesu i karania Polski nie wiadomo za co, niszczenia Polski. Tak wygląda sytuacja na dzisiaj.
Na zegarach 4 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to spór o Turów. Naszymi gośćmi są pan Wojciech Ilnicki, przewodniczący NZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NZZ Solidarność. Bardzo serdecznie zapraszam drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Hymn górniczy, orkiestra Dęta, kopalni węgla kamiennego Staszic na antenie Radia Maryja wybrzmiał ten hymn. A my trwamy w naszym dzisiejszym spotkaniu, podejmujemy temat spór o Turów. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja odnośnie tutaj likwidacji coraz większej ilości.
Witamy panią
polskich,
serdecznie. Pani ma na imię?
Melania.
Pani Melania, zapraszam.
Proszę ojca i szanownych gości. Parę lat temu w internecie była informacja, że Buzek za czasów Buzka zostało zalane 28 polskich kopalni. I można powiedzieć, jak twierdzą ludzie, którzy analizują ten okres i znali ten okres, to była informacja, że w tym samym czasie Niemcy zdecydowali, że do 2018 roku nie zaleją żadnej kopalni. A w Polsce za czasów Buzka zostało zalanych 28 kopalni. Został nagrodzony posadą w Unii. Druga sprawa, ludzie z wielkim niepokojem po prostu słuchają informacji, martwią się ogromnie. I jeszcze to, co na przykład zwracają uwagę kierowcy, którzy dojeżdżają bardzo daleko codziennie do pracy, jak również kierowcy firm transportowych, narzekają ogromnie, że wielkim ciężarem dla nich są miliony przydrożnych reklam. Te reklamy są oświetlone calusieńką noc. To jest firma, bodajże jakoś się nazywa.
Nie będziemy firm, pani Melanio, tutaj wypowiadać się na antenie Radia Maryja. O to też bardzo prosimy, aby żadnych firm tutaj nie podawać, dobrze?
No to po prostu firmy reklamowe, które mają swoje tablice tablice reklamowe przydrożne, które rozpraszają kierowców, rozpraszają, komu potrzebna jest reklama, żeby się paliła całą noc, zużywająca energię. Przecież tą energię trzeba wyprodukować. To są zużycie na oświetlenie przez całą noc. To jest milionów reklam. To są ogromne straty energii. Komu potrzebne? Lekarzowi, który wraca po kilkunastu godzinach z dyżuru i jest po prostu półprzytomny, tak, żeby po prostu patrzeć przed siebie, żeby nie wjechać w kogoś, czy te reklamy komu służą?
Dziękujemy pani Melanio. Temat naszego spotkania, spór o Turów. Bardzo proszę naszych gości o ustosunkowanie się do wypowiedzi pani Melanii. Bardzo proszę, pan przewodniczący Mirosław Brzeźk.
Dziękuję bardzo.
Powiem tak, no, na temat sensowności podświetlania przez całą dobę reklam nie będę się wypowiadał. Rzeczywiście chyba pani Melania ma rację, że to nie ma żadnego sensu, żeby te reklamy świeciły przez całą dobę. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię związaną z likwidacją kopalń w okresie rządów pana Jerzego Buzka, to fakt jest taki, że to był okres, w którym zlikwidowaliśmy rzeczywiście najwięcej kopalń węgla kamiennego. Ta likwidacja to nie było tak, jak powiedziała pani Melania, że zalaliśmy te kopalnie. My wręcz je zasypaliśmy. Wtedy sytuacja miała tak, wtedy zgodnie z tymi działaniami, z tą reformą, która była przyjmowana przez rząd AWS-u i Unii Wolności, otrzymaliśmy środki na likwidację kopalń z Banku Światowego, ale warunek był taki, oczywiście to była pożyczka z Banku Światowego, to nie była darowizna, była pożyczka z Banku Światowego, ale warunek był taki, że my trwale będziemy musieli zlikwidować te kopalnie, zlikwidować moce wydobywcze, także one nie zostały zalane, one owszem, wyrobiska te dalekie od szybów, one zostały podsadzone podsadką przeważnie piaskową, natomiast szyby kopalniane zostały w sposób trwały zasypane różnego rodzaju materiałem, były to kruszywa, różnego rodzaju materiały no trwałe, takie sypkie, kamienne, betonowe, trwałe korki zostały zastosowane. Zostało to zlikwidowane w taki sposób, żeby nie można już było do tego rzeczywiście wrócić. Natomiast Niemcy czy też Anglicy wtedy, kiedy postanawiali o tym, żeby zawiesić wydobycie w swoich kopalniach, no to można powiedzieć, że je usypiali, bo co prawda Niemcy większość swojego węgla kamiennego szczerpali. Oni szczerpali złoża prawie że w 100%. Dlatego te decyzje zapadały na szczeblach unijnych, europejskich, że likwidacja górnictwa może być współfinansowana tylko i wyłącznie do 2018 roku, bo oni więcej czasu nie potrzebowali. Oni mieli to tak wyliczone, że w 2018 roku zaprzestaną wydobycia węgla kamiennego, więc już im środki były niepotrzebne. Skoro im były niepotrzebne, no to pozostałym krajom europejskim uznali, że również będą niepotrzebne. Natomiast Anglicy podjęli decyzję o rzeczywiście wycofaniu wtedy, kiedy odkryli swoje złoża ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym. Wtedy podjęli decyzję o tym, żeby wygasić kopalnie, ale oni część swoich kopalń uśpili w taki sposób, że wtedy, kiedy jest potrzeba, to oni mogą wrócić spokojnie do wydobycia węgla kamiennego. Natomiast nam kazali te kopalnie trwale zamknąć. Nie mamy już po to, żeby sięgnąć ewentualnie po te złoża, które gdzieś tam zostały niewydobyte, musielibyśmy od zera budować nowe kopalnie.
Bardzo dziękuję. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże serdecznie pobudowam Ojca, no i kochanych braci z Solidarności, którzy po prostu nie mam słów uznania, można powiedzieć, ściskam prawicę i tulę do serca za to, panowie, co żeście zrobili w Luksemburgu. Odzywka nasza była taka, co się stało przed 40 laty, że pokazaliśmy swoją siłę i moc. A tylko siła i moc jest w was, przede wszystkim w nas, w Solidarności, w Górnikach. Ja jestem Krasuski Kazimierz, syn Piłsudczyka. Wiele po prostu przez życie trochę znam i kiedyś zacząłem studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zwolnili mi tam, stamtąd wyrzucili mnie na prostu na bruk, że byłem synem Piłsudczyka. Po prostu doceniam bardzo pracę hutników, górników, rolników, którzy bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju naszej kochanej ojczyzny. Tym, co zrobiliście, i mamy nadzieję, że to nie pierwszy raz, wspieracie bardzo, bardzo mocno pana premiera Mateusza Morawieckiego, syna kolonela Morawieckiego, Solidarność 81, wspieracie prezydenta, wspieracie Jarosława Kaczyńskiego, którzy mogą po prostu mocniej stanąć na gruncie i przeciwstawić się bardziej jak do tej pory tym żądaniom, tym zachciankom, tym wszystkim Unii Europejskiej. A sytuacja polega na tym, że Niemcy, EWG, Ruscy, Rosjanie, RWPG to były po prostu siły razem wspierające się i tylko patrzyli na to, żeby im było dobrze, na zasadach takich, że zawsze trzeba było Murzyna, przepraszam za kolokwializm, zdać do pracy i tworzyć sobie landy lub republiki działające. I teraz jest taka sytuacja, że proszę Państwa, to jest sprawa poważna. Niemcy produkują energię elektryczną nie z energii atomowej, a nam każą budować elektrownię atomową. No jak my możemy elektrownię budować atomową, jak my nie mamy surowca? Jeżeli będziemy się na surowcu opierać obcym, to on może nam kran zamknąć w każdej chwili, tak czy nie. I w ogóle, a powiedziałem kiedyś Krzysztofowi Tchórzewskiemu, ministrowi energii, energetyki, że jak gdyby Niemcy mieli tyle węgla kamiennego, co Polacy mają, to by po prostu, przepraszam jeszcze raz za kolokwializm, tyłek nogami by się kopali i by się ze całego świata śmieli. Ze względu na to, że najwęglejszymi, najpoważniejszymi i najbardziej trwałymi środkami nośnymi energii są energie z surowców czerpanych z ziemi. To jest węgiel kamienny, węgiel brunatny i woda. Bo uzupełniające mogą być energie utrzymywane z powietrza, czyli wiatraki lub słońce, ale to jest po prostu tylko zależne od Boga, od pogody, od wszystkiego. Tu mamy po prostu czerpalność niewyczerpaną w ziemi. I teraz oni traktują Niemcy, Dolny Śląsk, Śląsk w ogóle cały, tak jak Rosja traktuje Donbas na Ukrainie. Tu jest po prostu największe miejsce, największe źródło dla nich zasilania. I oni cały czas myślą o tym, żeby odzyskać po prostu to, co chcieliby odzyskać, żeby byli potęgą światową. My Polacy trzymajmy się tego wszystkiego i bierzmy po prostu przykład z historii, co żeśmy przycierpieli, co żeśmy ucierpieli i co w ogóle mamy. Bo mój tata kochany Piłsudczyk tam się przewraca w grobie, gdy patrzy na to, co się Polacy Panie po prostu robią w Europie.
Kazimierzu.
I teraz ostatnie zdanie. Proszę bardzo, kochani górnicy, trzymajmy się razem, a wasza siła i po prostu jedność. Rozwijajmy te wszystkie manifestacje, strajki, pokażmy, że Polska jest mocna, silna i razem się trzymamy. Gdy stwarza się jakiś tam inni po prostu, którzy nam szkodzą, to są płatni strajcy, po prostu pachołki Rosji albo pachołki Niemiec, czyli pożyteczni idioci. My jesteśmy razem. Niech Bóg wam błogosławi, ma w swojej opiece. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Niech żyje Polska, górnicy, hutnicy, nasz przemysł, nasz naród pracy. Bóg zapłać za wysłuchanie. Szczęść Boże, pozdrawiam Radio Maryja i Terezy Trwam. Gdyby was nie było, to by nic nie było. Więc teraz wspierajmy wszyscy Radio Maryja, Terezy Trwam, żeśmy mogli mieć informacje, żeśmy mogli mieć źródło czerpania, żeśmy mogli mieć mądrość. A mądrość po prostu to jest tak wiara i rozum, to dwa skrzydła, które niosą.
Dziękujemy Panie Kazimierzu również za Bóg zapłać za słowo skierowane do nas. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Wojciech Innicki.
Ja również dziękuję bardzo. To jest, ale te słowa, które usłyszeliśmy, no to jakby powiem tak, przez ten czas manifestacji, tego naszego wyjazdu do Luksemburga, tyle słów wsparcia, które otrzymaliśmy my górnicy z Turowa, my górnicy z Solidarności, z tego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, to ja swojej działalności związkowej przyznam uczciwie, że jeszcze nie usłyszałem. Ale dlaczego? Dlaczego? No trzeba sobie jasno powiedzieć, właśnie dlatego, że Polacy mówią dzisiaj tak, ani kroku w tył i my jako Solidarność i w Turowie, i Solidarność w Polsce, i Piotr Duda, i Jarosław Grzesik, i Wojciech Chmielnicki też mówimy ani kroku w tył. Do tej pory były właśnie zamknięcia kopalń przez Buzka, były zgody na zamknięcie stoczni, a Niemcy rozwijali. Nie powinniśmy się na to zgadzać, my żyjemy w Polsce, chcemy być spokojnie sobie funkcjonować z polskim przemysłem, a nie być tanim wyrobnikiem dla krajów starej Europy. I dlatego ja tylko chciałem jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Dla prostego przykładu. Polska wydobyła w 2020 roku gdzieś około 40 paru milionów ton węgla brunatnego, a Niemcy 107, 110 milionów. Tak, to trzeba zobaczyć, jaka tu jest skala i jaka to jest próba po prostu zamordowania jakby części naszego przemysłu już wydobywczego w Polsce i uzyskania jakby dalej kolejnej przewagi. A później są takie, a nie inne sytuacje właśnie z ceną, są nieszczęścia i będzie coraz gorzej, bo nie będzie coraz lepiej, będzie coraz gorzej, dlatego absolutnie nie powinniśmy się na to zgadzać, a widzieliśmy właśnie w Luksemburgu, widzieliśmy, jak dużo Polaków się w stosunku do nas pozytywnie i nie tylko Polaków, i Luksemburczyków, i z innych krajów, i z telewizji, rozmawialiśmy z reporterami z innych telewizji, to też z wielką sympatią się do nas, zagranicznych też się do nas odnosili. Ta narracja powoli się zaczyna zmieniać, to już zaczęło kiełkować i to się zmieni, bo ludzie widzą, że już dosyć się tego ogłupiania w tej Europie, tego zakłamania i tej przepraszam za wyrażenie, religii klimatycznej. Trzeba spojrzeć trzeźwo, trzeba oczywiście dbać na naszą kochaną ziemię, ale trzeba na to patrzeć z rozsądkiem, a nie zamykać wszystko, co w Polsce, a za granicą produkować dwa razy z większym zanieczyszczeniem i z szkodliwością dla całej naszej planety. Więc ja tu się zgadzam z wypowiedzią pana, będziemy bronić, na pewno się nie damy i na pewno to nie jest nasze ostatnie słowo.
21 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania to spór o Turów. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula z Sieradza.
Szczęść Boże,
ja serdecznie pozdrawiam kolegów z Bratniej Solidarności, pana Wojciecha, pana Jarosława. Ja powiem, wdzięczność, jak mówi poeta, wdzięczność sercem pisana, a więc za to, że zorganizowaliście taką wspaniałą manifestację, która pokazała Europie, światu naszą wielkość. Poza tym, będąc obecnym właśnie tutaj w Turowie, ja byłem parę razy w Bogatyni, w Turowie, ale teraz nie zdawałem sobie sprawy, że to jest taki ogrom, takie potężne zaplecze naszej zabezpieczenia energetycznego. Coś pięknego. I teraz w tym momencie jednym tchnieniem, jednym palcem, pociągnięciem, zamknięcie tego, to jest niesamowita rzecz. I teraz w pierwszej części słuchałem panów z wielką uwagą, dowiedziałem się o wielu rzeczach. I teraz takie pytanie, pozwólcie więc, że takie stwierdzenie będzie pytaniem. Bo stwierdziliście, że tutaj jest piękne lasy są, wspaniała infrastruktura, że tutaj ten teren jest odrestaurowany, prawda, który pokopalniany i tak dalej. Wody są piękne, prawda. I tak mi się przypomina tutaj świętej pamięci pan profesor Szyszko, który twierdził, że nigdy nam nie wolno odejść od energii węglowej. I teraz się nasuwa tutaj jeszcze takie pytanie, tak jak powiedziałem, prawda, czy mieliście panowie na myśli między innymi osiągnięcia pana profesora Szyszko w dziedzinie ochrony środowiska, dziedzinie lasów i tak dalej, który jest takim naszym mentorem, takim prawda, no, drogowskazem do dalszego działania w imię polskiej racji stanu. Jak wiemy, prawda, pan profesor Szyszko wygrał 5 procesów, o ile dobrze pamiętam, z Trybunałem tej Niesprawiedliwości. Ja akurat miałem zaszczyt i przyjemność być w 2018 roku, kiedy pan profesor Szyszko ostatnim razem, już właśnie przed śmiercią, właśnie wygrał kolejny proces, właśnie o tą Puszczę Białowieską, o to, które było taką absurdalną rzeczą, prawda, zniszczenie Puszczy Białowieskiej. Nie możemy dopuścić, aby zniszczyć tutaj właśnie ten piękny kompleks, ten piękne zabezpieczenie energetyczne, jeżeli tutaj wiemy, że to jest około 10%, prawda, całej energii, prawda, produkowanej tutaj. Jeżeli ta energia energia jest tania. I czy jeszcze tak, panowie, czy spotkaliście się z taką rzeczą, bo ja pamiętam z panem świętej pamięci, panem profesorem Szyszko, rozmawialiśmy tak, tak pobieżnie odnośnie Japonii. I teraz, czy Japończycy, prawda, opracowali nową technologię zgazowania węgla? Bo to, co odbiło mi się gdzieś niedawno o uszy, prawda, że Japończycy, mając na uwadze niebezpieczeństwo, powiedzmy, energii atomowej, prawda, postanowili właśnie wypracować nową technologię gazowania węgla, gdzie węgiel będą ściągać z Australii, co dla mnie jest rzeczą wprost, prawda, niemożliwą. Czyli to pokazuje, jaki my mamy skarb narodowy, węgiel. To tyle. Jeszcze raz dziękuję panu Wojciechowi, panu Winnickiemu, prawda, i za umożliwienie bycia jako jako wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Województwa Łódzkiego. Stwierdzam, że uchwałą naszej Rady podjęliśmy pełne poparcie dla was zaraz po tym, jak ty dowiedzieliśmy się. Jesteśmy z wami i po prostu jako Bratnia Solidarność Rolników. Pozdrawiam, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, Bóg zapłaci. Panie Andrzeju, bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
No tak, bardzo dziękuję za te słowa. Zgadzam się w 100% z panem Andrzejem. My niejednokrotnie podnosiliśmy kwestię tego, że rzeczywiście zaangażowanie, olbrzymie zaangażowanie pana świętej pamięci, pana profesora Jana Szyszko, zaangażowanie w całą próbę rozwiązania problemu Polski związaną z narzucanym nam pakietem klimatycznym przez Komisję Europejską uważamy za w zasadzie dzieło sztuki. Na pewno pan profesor Szyszko był autorytetem, wręcz legendą. Dla nas dzisiaj jest legendą. Nie da się przecenić tego, co profesor Szyszko zrobił dla nas, dla Polski, dla Polaków. Był trzykrotnie ministrem środowiska, był wielokrotnie przewodniczył tym światowym konferencjom pseudonaukowym właśnie w zakresie ochrony klimatu. I rzeczywiście jego idee, jego pomysły oparte na tym, żeby rozliczać emisję dwutlenku węgla na zasadzie bilansu tego, co produkujemy i tego, co pochłaniamy, tego, co nasze lasy pochłaniają, to był rzeczywiście wybitny pomysł i gdyby udało się go rzeczywiście zrealizować i w tym kierunku, gdyby poszły decyzje Komisji Europejskiej i gdyby te rozwiązania przez Europę chciały być, gdyby Europa zechciała przyjąć te rozwiązania proponowane przez pana profesora, byłoby to na pewno z olbrzymim, znaczy polska gospodarka byłaby na pewno mocno odciążona całym tym systemem opłat za emisję dwutlenku węgla. Niestety brakło pana profesora. Nie mamy dzisiaj takiego człowieka, który potrafiłby go zastąpić. No i niestety mamy taką sytuację, jaką mamy. Także rola pana profesora Szyszka była rzeczywiście nie do przecenienia. Natomiast wracając do kwestii japońskiej, Japończycy sami nie wydobywają węgla. Oni nie mają swoich własnych zasobów węgla kamiennego, a rozbudowują energetykę opartą o węgiel kamienny. Oni rzeczywiście odchodzą od energetyki jądrowej. Tragedia, która ich dotknęła po katastrofie w Fukushimie, dotknęła ich tak bardzo, że podjęli decyzję o tym, że będą odchodzić od energetyki jądrowej. A ponieważ zużywają olbrzymie ilości energii, postawili na energetykę konwencjonalną opartą o węgiel. No, u nich się da, ale oni nie są w Unii Europejskiej. Rzeczywiście pracują nad wieloma systemami bezpiecznego i ekologicznego, bardziej ekologicznego spalania węgla. Różnego rodzaju systemy wychwytywania dwutlenku węgla, rzeczywiście zgazowywania węgla. No tylko, że tak, my nie wiem dlaczego, nie chcemy sięgać po te technologie, a one rzeczywiście mogłyby nam pomóc w tym, żeby pomimo tych wszystkich obostrzeń, które na nas nałożyła Komisja Europejska, żebyśmy mogli dalej wykorzystywać węgiel w produkcji energii. Bardzo dziękuję za ten głos. A jeszcze wracając do poprzedniego rozmówcy, to bardzo mi się spodobało to stwierdzenie, że gdyby Niemcy w dalszym ciągu mieli węgiel kamienny i chcieli go wydobywać, to my byśmy też mogli. No, coś w tym jest.
Dziękuję. 29 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Spór o Turów to temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są pan Wojciech Innicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Zielonej Góry dzwonię, Anna. Ja przysłuchuję się już niejednokrotnie i po prostu myślę tak, czy już nie ma myślących u nas ludzi? Przecież to jest chichot historii. Powiem na przykładzie mojego miasta. Pięknie, wspaniale prosperujący zakład fabryki mebli. Następnie zakład duży Zastal, który produkował wagony. Pytam, nie są potrzebne wagony już nikomu? Druga sprawa. Meble, ponieważ pracowała tam moja koleżanka, więc jakby od źródła znam sprawę, zadłużano i teraz tak, to wszystko są nitki, które idą absolutnie z Niemiec i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Co stoi teraz tam? Lidl. Lidl, proszę Państwa, duży, ogromny sklep, czyli no... W każdym bądź razie nie dajmy się ogłupić, bo znam wypowiedź Niemca, nawet i środowiska niemieckiego, no nie całego, ale w pewnym zakresie, że Polacy to zachowują się jak Republika Bananowa. No, coś w tym jest. Myślę, że tych takich po prostu przeszkadzaczy należałoby wytropić i odsunąć. Może to niejednokrotnie doradzają właśnie w sposób taki, oczywiście jeszcze tylko wspomnę, że te rozbiory tych fabryk, bo pewnie za pana Tuska to było i cały na zachodzie był taki zakład przemysłowy związany z produkcją tam przetworów warzywno-owocowych. Również wymieciono do gołej ziemi. A więc chichot historii, co pewnie było tak, że nie, na naszych fabrykach to się Polacy dorabiać nie będą. I proszę bardzo, sprzątnęli wszystko. Proszę sobie dobrze prześledzić. Tutaj ja mówię od strony zachodniej, absolutnie. A Turów, to my nie będziemy tak bezpośrednio swoją ręką działać. Niech to zrobi tam ktoś inny. I pani się znalazła. Ale to wszystko jest sprężyna niemiecka, więc nie oszukujmy się. Hulają tutaj po naszym kraju jak chcą i po prostu dziwię się tylko, naprawdę. I jak słucham, zastanawiam się, czy nie ma u nas już takiej głowy, która by naprawdę umiała to prześledzić i wniosek wyciągnąć? I po prostu nie można się tak dać. To widać jak na dłoni, kto nas tutaj podżera, kto podgryza. To tyle. Szczęść Boże, siły życzę i nie dać się żadnych kopalni nie zamykać, bo pójdziemy z torbami. Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy Pani Anno za również i ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę, Panem Przewodniczącym Wojciech Innicki.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, że się nie damy. I zgadzam się w pełni z tym, co pani powiedziała. Ja przypomnę jeszcze, wracając do profesora Szyszko, profesor powiedział, że węgiel powinien być gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju i bez węgla nie może się rozwijać polska gospodarka. I to jest fakt niezaprzeczalny. I teraz jeszcze dwa zdania powiem o tych nowych technologiach. Pewno by te technologie może i szybciej weszły, tylko dlaczego one nie wchodzą i dlaczego tak Unia Europejska chce w szybkim tempie zlikwidować węgiel? Dlatego, że oni nie mają tego węgla. U nas jest ten węgiel i oni się boją, że jak węgiel będzie w naszych rękach i my po prostu te technologie będziemy mieli rozwijać, to my po prostu ich wyprzedziemy, bo będziemy mieli swój nośnik energetyczny, który mamy na kilkaset lat, więc no to jest tak oczywiste, jak 2 plus 2 równa się 4. I tego właśnie się boi Unia, tego się boją nasi sąsiedzi i my po prostu nie powinniśmy ani kroku w tył, nie powinniśmy się bać. Ja już powiedziałem wcześniej w telewizji Trwam, powiedziałem, że za parę lat może się okazać, że właśnie tak technologia się zmieni. A widzimy, że ona się zmienia z dnia na dzień, że my z tego węgla będziemy mieli najczystszą energię, a węgla mamy pod takim dostatkiem, że możemy my i nasze pokolenia, naszych dzieci mogą spokojnie i bezpiecznie w pięknym polskim wolnym kraju żyć.
Dziękuję. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze Gliwica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Teresa. Ja dzwonię w sprawie technologii, nowoczesnych technologii. Patenty, które zostały opracowane już przez polskich inżynierów, i dokładnie wiedzą, jak wykorzystać polski węgiel nowoczesną technologią, są po prostu blokowane. Widzimy, ja tak się przysłuchuję tym rozmowom, widzimy, jak te kłamstwa, jedno kłamstwo chroni drugie kłamstwo. Więc nie można uwierzyć kłamstwom. Dlaczego my słuchamy kłamstwa z Unii Europejskiej? To po pierwsze. My jesteśmy w Radiu Maryja. Kłamstwa nie powinny być totalizowane, czyli po prostu brane pod uwagę. Wielu tutaj jest mądrych ludzi, którzy podsuwają bardzo dobre myśli, ale nie tylko myśli, rozwiązania. Polska jest Polską. Polska jest tym, gdzie mamy swoich inżynierów, gdzie możemy sobie dać wspaniałą radę i wspaniałą pomoc energetyczną we własnym kraju. Dlaczego my się okłamujemy? Dlaczego my tak polegamy na tej Unii Europejskiej, która jest kłamliwa, która zarzuca Polsce wiele wad? A przecież my Polacy mamy piękną historię, mamy wielu ludzi, gdzie do tej pory walczą o tą sprawiedliwość. I dlaczego są oni niszczeni przez jakich kłamców Unii Europejskiej? Dlaczego my słuchamy jeszcze ich? Ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze to się dzieje. I dlaczego nie możemy wykorzystać patentów polskich inżynierów, gdzie już dali dawno rozwiązanie, jak wykorzystać energię, że możemy, jesteśmy samowystarczalni dla energii, której możemy wykorzystać poprzez wodę w naszym własnym kraju, poprzez węgiel w naszym własnym kraju i jeszcze poprzez węgiel brunatny, który chodzi o blackoutów. Więc dlaczego my się kłamujemy sami i tak oddaliśmy ramiona w Unię Europejską zakłamaną? Więc proszę mi to wytłumaczyć. Proszę wytłumaczyć wielu Polakom, dlaczego patenty polskich inżynierów się blokuje, polskich studentów, którzy są bardzo mądrzy. I naprawdę wiele ich patentów zostało zablokowanych i wiele, jeżeli chodzi o kopalnie i wiele innych jeszcze kopalni, to znaczy węgla brunatnego i węgla kamiennego, zostały zablokowane. No właśnie, dlatego, że Niemcy chcą wziąć korzyść, wszelką korzyść nad Polakami i Rosjanie również. I wykorzystują tę energię coraz bardziej we własnym interesie.
Pani
Więc dlaczego my Polacy jesteśmy jeszcze tak dziwaczni, ufamy im? I dlaczego my Polacy nie oddamy się tej właśnie polityce, polskiej polityce? Otwórzmy ramiona dla Polaków, otwórzmy dla polskich inżynierów, otwórzmy dla polskich patentów, bo Polacy są bardzo zdolni.
Pani Tereso, bardzo dziękujemy za również te wypowiedziane słowa. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grześik.
Świetne, świetne pytania zadała pani prezes, pani Teresa. Ja niejednokrotnie zadaję dokładnie takie same pytania, bo to są pytania, które należałoby skierować do rządzących. Nie do nas, nie do Wojtka, nie do mnie. My jesteśmy tylko przedstawicielami pracowników. My jako przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność reprezentujemy górników, reprezentujemy energetyków, reprezentujemy wszystkich ludzi pracy i dokładnie te same pytania zadajemy rządzącym. Te pytania należałoby zadać wprost panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego ministrom urzędującym dzisiaj. Możecie państwo być pewni, że zadajemy dokładnie takie same pytania i no niestety pozostają one bez odpowiedzi. Pozostają kwestie, dlaczego tak daleko i tak głęboko potrafiliśmy narzucić sobie jako Polacy dyktat Komisji Europejskiej w wielu kwestiach, ale szczególnie w kwestiach dotyczących naszego bezpieczeństwa energetycznego. To jest niestety pytanie, które na dzisiaj pozostaje bez odpowiedzi. Ja sam osobiście kilkakrotnie zadawałem te pytania zarówno panu premierowi Morawieckiemu, jak i panu ministrom obecnego i poprzednich rządów. No i odpowiedzi mniej więcej za każdym razem są takie, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy samotną wyspą na oceanie, tylko jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
Dziękuję. 22:41 na zegarach. Górnicze skarby. To utwór w wykonaniu orkiestry dętej kopalni węgla kamiennego Staszic.
Górnicze skarby pod ziemią, głęboko pokryte brzemią. Na ścianach, w filarach górnicza już wiara wykuwa do skarbów drogę. Na ścianach, w filarach górnicza już wiara wykuwa do skarbów drogę.
Jo, śląski pieron spod Bytomia wydobywą węgiel każdego dnia. A tam na wierchu słoneczko lśni, żony kosie krząto, syneczek śpi.
Górnicza lampa się pali, to słonko naszej kopalni. Z podziemnych gór węgiel dziś razem dobędziem, kijowym łomem ze stali. Z podziemnych gór węgiel dziś razem dobędziem, kijowym łomem ze stali.
Jo, śląski pieron, silny jak tur.
górnicze skarby. Do utworu, który wysłuchaliśmy, temat naszego dzisiejszego spotkania, spór o Turów. Naszymi gośćmi na antenie Radia Maria są pan Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów, oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Bardzo proszę, halo.
Halo, halo.
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się odnieść właśnie odnośnie elektrowni Turów, czyli my też sprzedajemy Czechom podobno energię, nie wiem jak Niemcom. Chciałbym się wypowiedzieć w ten sposób, że no jeżeli tak Czesi nas, no może nie to, że nienawidzą, ale po prostu chcą nam utrudnić życie, to odłączyć im na kilka dni energię i zobaczymy, co wtedy oni powiedzą. Ale nie można też zawsze klękać przed kimś tam, na przykład przed Czechami, bo też można coś im zrobić i oni też po prostu sobie wezmą coś tam do głowy, zaczną myśleć, że tak nie można z sąsiadem, tym bardziej jesteśmy dla nich dobrym sąsiadem i oni też dla nas też. Ale też druga sprawa jeszcze taka, że no nie wiem jak z Niemcami jest. A jeszcze tak powiem, no trzeba by też tak zrobić, że Niemcy wprowadzają u nas tylko sklepy, na przykład Lidl czy coś, i w tej chwili na przykład są sklepy otwarte. To mnie dziwi, że na przykład państwo nasze, znaczy no rządzący nasi zablokowali to, że nie można sprzedawać w niedzielę, a sklepy są otwarte. No chwileczkę. Skoro jest zamknięty sklep, to trzeba go zamknąć, a nie umożliwiać im, że na przykład że to placówka jest pocztowa i tak dalej, i oni sobie robią co chcą. Rozmawiałem z tymi dziewczynami, co tam pracują przykładowo w Lidlu, to bardzo narzekają w tej chwili, że mówią, że nie mają w tej chwili niedzieli, nie mogą z dziećmi być, muszą zostawiać dzieci gdzieś. Na przykład jak są dziewczyny, co po prostu one pracują w tym Lidlu, są matki samotne, u sąsiada zostawia to dziecko, bo przedszkole jest zamknięte. No przepraszam bardzo. No można zablokować przykładowo jakieś sklepy niemieckie? Można. I wtedy się ktoś zastanowi. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
A z kim mieliśmy przyjemność, kogo mieliśmy przyjemność wysłuchać?
No, Dariusz ze Świętokrzyskiego.
Dziękuję, panie Dariuszu. Przypominam, że Radio Maria jest nadawcą społecznym, dlatego też unikamy wypowiadania nazw sklepów, firm, tym podobnych spraw. Bardzo proszę po raz kolejny, aby o tym pamiętać. Dla dobra Radia Maria. Bardzo o to proszę. I druga sprawa to również nie wprowadzajmy pewnego rodzaju takiego podziału, że Czesi chcą jakoś negatywnie, prawda, do nas i tym podobne sprawy. Tutaj pan Wojciech Ilnicki o tym wspominał bodajże w pierwszej części naszego spotkania, kiedy uczestniczył w tych również rozmowach ze stroną czeską, z mieszkańcami konkretnej miejscowości, to też pan wspominał o tym klimacie, o tym takim pozytywnym jakże podejściu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Ilnicki.
Tak, jeżeli chodzi o same rozmowy, dzisiaj nawet widzimy z mieszkańcami tutaj naszych przygranicznych Czech, oni tak naprawdę też mają dosyć tego, co zgotowali politycy, zwłaszcza właśnie politycy czescy i premier Babiš, ponieważ to są, my jesteśmy sąsiadami, powinniśmy żyć w sąsiedzkiej, przyjaznej atmosferze. ta atmosfera się niestety pogorszyła z racji zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że to się poprawi. Nawet samorządy, muszę powiedzieć, że właśnie samorządy wystąpiły do władz i Polski, i Czech, żeby jak najszybciej te porozumienie podpisać. Wiemy, że dzisiaj te porozumienie jest ciężko podpisać, no bo to ciężko jest usiąść do stołu z kimś, kto 17 razy siadał i po prostu cały czas oszukiwał, i na tym polega na dzień dzisiejszy cały problem. A ja się chciałem jeszcze odnieść, jeżeli chodzi o wolne niedziele, ponieważ to jest bardzo słuszny wniosek i to jest wniosek Solidarności, bo przypomnę, że to na wniosek Solidarności w niedzielę miały zostać być wolne, ale też niedawno, właśnie też na nasz wniosek, właśnie żeby nie było następowały takie, a nie inne sytuacje, że pracownicy zaczęli w sztucznych placówkach niby pocztowych pracować. Nastąpiła nowelizacja ustawy, pan prezydent podpisał w ciągu 3 miesięcy, bo tyle jest vacatio legis. To ustawa na tyle uszczelnia, że te sklepy będą zamknięte i ci ludzie z tych sklepów handlowych będą mogli sobie spokojnie w niedzielę odpocząć, a nie po prostu pracować i być wykorzystywanym. Także ta sytuacja zostanie na pewno rozwiązana, już jest rozwiązana. No musimy przeczekać jeszcze te 3 miesiące i miejmy nadzieję, że to już będzie spokój i naprawdę ci ludzie będą mogli spokojnie pracować, tak jak wszyscy chcieliby. Wszyscy byśmy chcieli normalnie pracować w normalnych też warunkach. Także tak wygląda sytuacja i ja mam nadzieję, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o naszych czeskich sąsiadów, też się unormuje, kiedy już ta normalnie zacznie kopalnia funkcjonować i elektrownia, kiedy już nie będzie ciągle tej nagonki, no tej groźby zamknięcia, bo ja, no, to są tragedie, to są naprawdę, ludzie się żyją w dużej obawie dzisiaj. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do pracy i się nie obawia. Obawiają się. Ludzie mają kredyty, ludzie sobie zabezpieczyli funkcjonowanie, tutaj mają swoje rodziny, tu żyją z pokolenia na pokolenie i nagle jedna mała decyzja Trybunału Niesprawiedliwości podjęta przez jedną osobę nienawidzącą Polski, bo tylko tak można to stwierdzić, i takie zagrożenie i takie stresy. Ja jestem zawsze pełen dobrej nadziei i z tą nadzieją i z optymizmem mam nadzieję, że ta sytuacja po prostu oby prędzej niż później, ale zostanie pozytywnie dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, dla pracowników kompleksu Turów, dla mieszkańców Bogatyni załatwiona pozytywnie.
Dziękuję. 22:51, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słucham.
A szczęść Boże, mówi Marian Strzechowicz z Dziedzic.
Szczęść Boże, panie Marianie.
Szanowni państwo, przecież świętej pamięci premier Jan Olszewski pytał, jaka ma być ta Polska i czyja ta Polska ma być. I gdyby nie ta notna zmiana przeprowadzona właśnie przez Tuska i Wałęsę i jego popleczników, to przecież zupełnie w innym miejscu by Polska w tej chwili się znajdowała. Ale tu chodziło o to, żeby właśnie te nasze komunistyczne elity się uwłaszczyły i majątek chodziło rozdać, i w tej chwili jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, musimy o wszystko na nowo walczyć i wszystko od nowa budować, bo zrujnowali to, co w komunizmie, niektóre rzeczy też nie były najgorsze za komuny. I tylko było trzeba te zakłady unowocześnić i ludzie mieliby pracę, a rozkradli PGR-y, rozkradli spółdzielnie produkcyjne, rozkradli zakłady i dlatego jest jak jest. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie, panie Marianie.
Wszystkiego dobrego i tym ludziom Bożego błogosławieństwa, którzy walczą o Polskę.
Bóg zapłać, panie Marianie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
Szczęść Boże, panie Marianie, dziękuję za te słowa. Rzeczywiście coś w nich jest. No niestety, pewnie gdyby rzeczywiście nie doszło wtedy do tego przewrotu, zdławienia tego rządu Jana Olszewskiego, który chciał doprowadzić do całkowitej dekomunizacji polskiego parlamentu, a przynajmniej do tego, żeby powiedzieć sobie prawdę na temat tego, jak wyglądały ówczesne elity polityczne, może bylibyśmy dzisiaj rzeczywiście w innej sytuacji, nie tylko politycznej, ale również i gospodarczej. No ale niestety mamy to, co mamy. Dlatego musimy walczyć o to, żeby zachować to, co jeszcze nam zostało, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, o polski majątek, żeby rzeczywiście nie pozwolić na to, żeby resztki tego rozkradli. A wracając jeszcze do tego wątku poruszonego przez poprzedniego rozmówcę odnośnie wolnych niedziel, no to mnie za każdym razem dokładnie nasuwa się ta sama myśl, jak to się dzieje, że u naszych zachodnich sąsiadów, u Niemców, od wielu, wielu lat, bo znam ten temat od wielu lat, jeździłem w tamte rejony przez jakiś czas pracowałem w Niemczech i przecież tam jest zasada prosta, jeżeli chodzi o zatrudnianie ludzi w niedzielę. Jest absolutny zakaz zatrudniania jakiegokolwiek pracownika w handlu i tam nie ma znaczenia, czy to jest sklep wielkopowierzchniowy, czy to jest sklep osiedlowy, czy to jest sklep o małej powierzchni. Po prostu jeżeli jesteś właścicielem tego sklepiku, to sobie handluj wtedy, kiedy chcesz. Natomiast nie masz prawa zatrudnić żadnego pracownika. I tam nie tylko niedziele są wolne. W niedzielę wszystkie sklepy są pozamykane, nie licząc dwa razy w roku niedziel handlowych przed świętami Wielkiej Nocy czy też Bożego Narodzenia. Natomiast tam w soboty sklepy pracują tylko do godziny 13 bądź 14. Również sobotnie popołudnia pracownicy mają wolne. Da się? Da się. A u nas niemieckie koncerny, nie będę wymieniał tych nazw, u nas niemieckie koncerny najchętniej pracowałyby przez całą dobę.
Dziękuję. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławomir z Katowic, też syn górnika, przy okazji ekonomista. I trochę działałem właśnie w strukturach międzynarodowych i chciałbym uzupełnić właśnie to, co tu jest mówione w audycji. O, jeszcze jeden aspekt. Może od początku jeszcze wielki szacunek i też to podkreślam i to trzeba głośno mówić o tym kłamstwie ekologii. Jesteśmy w Radiu Maryja, więc znowu powiedzmy sobie, że to jest też w Biblii, prawda? Że tak właśnie kłamstwo działa, że miesza prawdę z kłamstwem i właśnie ekologia to jest wielkie kłamstwo, które właśnie jest wykorzystywane w polityce i do wszelkich różnych nacisków, które są właśnie korzystne dla odpowiednich właśnie sił, szczególnie tych koncernów międzynarodowych. I to też głośno trzeba mówić i też wpływać na młode pokolenie, bo tam niestety oni są bardzo zmanipulowani. To jest jeden element. Drugi element, o którym chcę powiedzieć, to właśnie z tego doświadczenia mojego międzynarodowego. I tu mówię do panów i też do wszystkich patriotów, którzy mam nadzieję słuchają tej audycji. Ja mam to doświadczenie bezpośrednio. Działałem w firmie międzynarodowej, która zajmowała się różnymi transakcjami międzynarodowymi. No to wiem jedno i mówię to głośno i wyraźnie i to jest do sprawdzenia wszystko. W Unii Grecy bardzo Unię oszukiwali. Nie przejmowali się tymi zasadami, przepisami. Tak samo był problem z Włochami. Tak samo był problem z Hiszpanią. Są problemy tak samo z Francją i z Niemcami. Nikt z tych wielkich nie przestrzegali tych zasad. Tylko od nas się tego wymaga. Polska to robi. Dlaczego? Niestety troszkę nasza słabość, naszych polityków. No i też tutaj jest, to jest dobra rzecz, nasze cechy narodowe. No my tacy jesteśmy. Jesteśmy godni, honorowi, staramy się działać według zasad. Moje osobiste doświadczenie jest też takie, gdzie pracując właśnie w tych koncernach mi się gdzieś tam oczy dopiero otwierały, jak gdzieś tam w kuluarach, powiedzmy, spotkania takich międzynarodowych na wyższym poziomie, jak słyszałem te rozmowy, jak mi się oczy otwierały, że ja tu w Polsce przestrzegam tych zasad, które gdzieś tam koncern ustalał, a moi koledzy z poszczególnych krajów, właśnie tych dużych, które wymieniałem, nie chcę powiedzieć, że za nic sobie mieli, ale po prostu tak bardzo elastycznie, nazwijmy, podchodzili do tych zasad i były one notorycznie łamane i oni na tym korzystali. I tak samo w tej skali, tak jak to jest w skali mikro, chociaż to mówię o dużych koncernach międzynarodowych, tak samo jest to w tej naszej polityce, która jest. I to widzieliśmy ostatnio właśnie podczas tego przesłuchania, powiedzmy, w Strasburgu. Chwała naszemu premierowi, że tam się postawił, trochę prawdy powiedział, ale to jeszcze za mało. I tutaj też jest mój apel do panów, no i też do polityków, którzy będą. Od tych rozmów, bo to świetnie, że ta audycja się odbyła, dużo porozmawialiśmy, już dużo jest określone, ale trzeba przejść do działań konkretnych. I tutaj było coś takiego, ja nie chcę namawiać do działań odwetowych, ale tak jak w biznesie, to jest gra. Jak w piłkę, jak we wszystko. Najlepszą obroną niestety jest atak, jest kontrdziałanie. I trzeba też, podejrzewam, że nasz rząd, o którym my nie musimy wiedzieć, panowie też nie muszą wiedzieć, ale na pewno ma jakieś karty w ręku, które można z Czechami rozegrać. Na zasadzie właśnie tej współpracy sąsiedzkiej. Przecież to jest też gra, jesteśmy w jednej grupie tej właśnie V4, próbujemy się tutaj dogadywać dla Europy Środkowej. Też trzeba to rozumieć, że to jest też po to rozgrywane, żeby właśnie nas skłócić. Kto jest zainteresowany? Wiadomo, od zawsze. Niemcy i Rosja. To, co panowie mówią, ta ekologia po co jest? Rzeczywiście, żeby umożliwić gaz, sprzedawanie gazu, Nord Stream 2. Też trzeba i można i powinno się za to zacząć o tym głośno mówić. To, co jest jakby korzyścią po tych ostatnich wydarzeniach, przykrych na pewno dla naszego premiera, ale przynajmniej, że to wybrzmiało, że ktoś to głośno powiedział, bo co innego w kuluarach, a co innego jak ten głos zaczyna być, brzmieć oficjalnie i wtedy już nie można od tego uciec, trzeba zacząć się do tego jakby odnosić. Tylko, że my tutaj musimy, no ja czy panowie, czy wszyscy nasi słuchacze, my możemy wesprzeć modlitwą, ale musimy też dać wsparcie jakieś takie moralne naszym politykom, żeby się nie bali, przestali ulegać temu szantażowi politycznym wpływom właśnie agentów wpływu i też pożytecznych idiotów. No i przy okazji jeszcze też chcę o tym powiedzieć, bo to też jest. Niestety działanie służb, bo to jest wojna. To, co się odbywa, to co panowie mówią pod w rodzaju tej ekologii, to jest i niszczeniu naszego przemysłu, to jest inwazja gospodarcza. Kiedyś najeżdżali nas czołgami, teraz właśnie na zasadzie tych zasad. I jakie to są zasady? Przecież nam te pieniądze z tego programu KPO należą się. I widzicie to, co ja mówiłem. I gdzie są te zasady? Należą nam się. Ile razy już nam mówiono, już będą, już będą, już będą. Nawet pan Tusk niejaki, tak samo, już te pieniądze będą, on tam załatwi i tak dalej. I gdzie są? Gdzie są te zasady wobec nas? Więc czemu my tych zasad przestrzegamy? Ja nie namawiam teraz do skrajnego łamania tych zasad, ale namawiam do roztropności. I jeszcze taki, ostatnio gdzieś tam przeczytałem, bardzo korzystny taki element. Pan Czarnek ogłaszał w edukacji, że będzie przedmiot historia i teraźniejszość. Bardzo pięknie. I teraz właśnie takie moje nawiązanie, już kończąc, do historii i teraźniejszości. Historycznie, jak nasi żołnierze ginęli pod Monte Cassino, już byliśmy zdradzeni w Teheranie. I ja nie chciałbym, żeby to się znowu powtarzało, że znowu Polska da ofiarę krwi, poświęcimy nasz przemysł, poświęcimy te miejsca pracy, energię i tak dalej i na nic to. Ta ofiara znowu pójdzie na nic. Więc z tej historii uczmy się do teraźniejszości. Rzeczywiście grajmy z nimi, mówmy o tych zasadach, umawiajmy się, ale róbmy swoje. To jest nasz kraj, nasza ziemia i jesteśmy za to odpowiedzialni. I ostatnia rzecz, przepraszam, jeszcze ostatnia, no ale niestety to, o tym wspomniałem. Działania służb. I o tym też trzeba wiedzieć i mówić, że na niektórych ludzi są haki, są szantaże, są naciski, jest korupcja, ci lobbyści tacy owacy. O tym się przecież mówi, że tam w Unii hulają oni. I plus jeszcze te obce służby, które mają różne naciski takie, no wprost trzeba powiedzieć, szantaż. I tutaj nasze służby powinny bronić naszych polityków, właśnie osoby decyzyjne. To się nazywa ta ochrona. Gdzie ona jest, czy jest ochrona kontrwywiadowcza dla osób decyzyjnych na czołowych jakby pozycjach. Przecież to, co było robione z panem Obajtkiem na przykład, no to przecież wiadomo, że chodziło o zniszczenie tego, co on w Orlenie robi, co teraz widzimy, jak te ceny idą i jak możemy my, Polacy, za to wszystko płacić. Za tą grę, która wokół pana Obajtka się, wokół Orlenu odbywała się. wszystko. Aha, jeszcze ostatni panie element. Panowie, to, i teraz do panów, i tu jakiś mały komentarz, który też będzie owocny, myślę, dla wszystkich. Ja przynajmniej tak słyszałem, może panowie to sprostują. No, że niestety, akurat ten obszar wasz, Turowa, no tam wygrywała Platforma. Mam nadzieję, że ktoś tam uderzy się trochę w piersi i zobaczy. Wszyscy popełniamy błędy. Nasi politycy też popełniają błędy. Mam nadzieję, że to jakoś społecznie teraz będzie ten błąd zauważony może.
Dziękujemy panie Sołomirze.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem i wszystkiego najlepszego życzę w tej walce. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Ilnicki.
No, dziękuję bardzo za te słowa. Zgadzam się prawie we wszystkim, oprócz tego ostatniego, że wygrywała Platforma. Chciałem przypomnieć, że burmistrzem Bogatyni jest przedstawiciel PiS-u, więc nie z Platformy wygrał wybory. Więc tak nie do końca wygrywa Platforma i tak samo w Radzie Miasta. Więc ogólnie rzecz biorąc, tam nigdy Platforma aż takiej wielkiej przewagi nie miała. A jeżeli chodzi o, jeszcze muszę dwa aspekty. Jeden aspekt, no zgadzam się w 100% o tym, że z tym stwierdzeniem, że tylko my mamy coś tak w sobie, że jesteśmy chyba za honorowi czasami, ponieważ my wykonujemy wszystkie zalecenia, wszyscy dookoła się śmieją i nic nie robią. I to my to widzimy, ja też to widzę, uczestnicząc często w różnych rodzajów związkowych spotkaniach na szczeblu międzynarodowym, to widzimy po prostu, jak to jest w innych krajach, jak to jest w Polsce i jak my się do tego za bardzo, moim zdaniem, też przykładamy. A najlepszym przykładem jest nawet to, ta obłuda Unii Europejskiej, że części elektroniczne do rozbiórki wysyłają do Indii. W Indiach dzieci małe, które nie powinny pracować ze skażonymi różnymi elementami pracują, żeby to rozebrać i te wartościowe części przesłać do krajów Unii, a to resztę, co zostanie, to po prostu zaśmieca, pół Indii zaśmieconych jest i każdy udaje, że tego nie ma i dbamy o ekologię. Już pomijam te wszystkie fabryki różnych firm ze starej Unii, gdzie pracują dzieci w Kambodży i w tych innych krajach trzeciego świata. Taka jest niestety prawda i rzeczywistość i zgadzam się, że trzeba bardzo głośno o tym mówić, ponieważ na to nikt nie reaguje. Wszyscy udają, że jest inaczej. Udają wielce ekologicznych, proekologicznych, a to po prostu nie jest prawdą. Jest jeszcze jedno zdanie. Też się zgadzam i też jako Związek Zawodowy Solidarność cały czas na ten temat mówimy, a zwłaszcza my w Turowie mówimy bardzo jasno i czytelnie, ponieważ Czesi tak bardzo domagali się, premier Babisz, o zamknięcie kopalni Turów, a przypomnę słuchaczom, że to akurat Czesi są winni Polsce tak zwany dług graniczny, który do dzisiaj nie został uregulowany. Od 1992 roku jest komisja, się spotykają, żeby Czesi oddali 368 hektarów dla państwa polskiego i do tej pory tego nie zrobili, zwalając to na wybory, to na zmianę komisji, to na zmianę odpowiedzialnej osoby. Uważam, że to jest niedopuszczalne w ogóle, żeby 368 hektarów ziemi polskiej, która powinna należeć do Polski, dzisiaj jest dalej w rękach czeskich. Tutaj moim zdaniem rząd powinien bardzo stanowczo w tej sprawie się odezwać, bo ponieważ no nie możemy się ciągle dawać. My jesteśmy bardzo honorowym krajem, takim pracowitym, ale no dosyć tego, ani kroku w tył, to co mówiłem, to co cały czas będę powtarzał, ani kroku w tył, dosyć tego zamkniętych stoczni, zamkniętych kopalń węgla kamiennego. Czas się obudzić, czas pilnować naszego własnego interesu, polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, naszych rodzin, naszych dzieci, naszych przyszłych pokoleń.
Dziękuję. 7 minut po godzinie 23. Spór o Turów to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pan Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Świętopełk z Wrocławia. Mam niedaleko, często bywałem w tamtej okolicy, także mogę powiedzieć też trochę ze swojej obserwacji, a no warto dodać, że tak sensownego zakładu i ludzi warto bronić. Natomiast tak podsumowując tutaj tego, co wszystko staram się zrozumieć, to jest tak, że Czechy chcą dla siebie, żeby mieć dla siebie jeszcze lepiej niż mają. Polska strona ma rację. No i jeszcze jest ta nieszczęsna pani sędzia, co do której, tak jak już tutaj padło ze strony właśnie profesorskiej, że na tym polu rozważań pojawiła się też jakaś taka skiba słowa pana wiekuistego, no to pani sędzina zachowała się trochę jak ten ewangeliczny z Ewangelii Łukaszowej, odsunięty od zarządzania. Przywołał do siebie każdego z dłużników, zapytał, ile jesteś winien mojemu panu. Ten odpowiedział, 100 beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, nie siadaj, prędko napisz 50, następnie drugiego, a ty, ile jesteś winien? Ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. I tak się kończy ta przypowieść, że taka osoba powinna przez kogoś zostać jak najbardziej przyjęta na tak, tylko mamy na razie za mało informacji, dla kogo jeszcze ta pani była życzliwa, jeżeli zdawała sprawę ze swojego zarządu. Także względem tutaj tego konkretnego wyroku to wiemy bardzo dużo, a bardzo mało wiemy, jak wygląda w przypadku innych wyroków tuż przed odejściem tej pani. Ja dla niej tutaj nie mam jakiegoś nieprzychylnego usposobienia. Jeżeli tak Ewangelia mówi expressis verbis, to że akurat w naszym konkretnym przypadku jest to na nie. Dla mnie to jest taki znak, że pani de la Puerte nie uwzględnia kopert, tak zwanych kopert narodowych, które w Unii często są najważniejsze. Na pewno umiejętność zagrania takową kopertą jest nawet często niebagatelna, wręcz nieodzowna. Na pani de la Puerte takowe idei kopert pewnie by nie przyjęła. Dlatego to jest duży plus akurat dla włodarzy Turowa, że z takową dla pani de la Puerte ideą nie występo.
Panie
nie
Świętopełku, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik, słowo odniesienia.
No dziękuję. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, jak się do tego mam odnieść w kwestii pani sędzi. Nie wiem, jakie idee pani sędzi przyświecały i nie wiem, jakie wyroki ferowała wobec innych państw, czy też w innych sprawach. Nie mam zielonego pojęcia na ten temat. Natomiast wiem na pewno, że wyrok, który został przez nią ogłoszony w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia, nie wyrok, decyzja, bo wyrok był w sprawie nałożenia sankcji na Polskę. Natomiast decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia w kopalni węgla brunatnego Turów no jest irracjonalna, bezsensowna, krzywdząca górników z kopalni Turów, krzywdząca mieszkańców Bogatyni. I jako taki jest nie do przyjęcia ani przeze mnie, ani przez Solidarność, ani przez moich kolegów z kopalni Turów, ani myślę przez generalnie Polaków. Także nie wiem, czy te przypowieści mają cokolwiek wspólnego z sytuacją. Wiem, że pani sędzia doprowadziła do tego, że tysiące ludzi w Bogatyni, w tamtym rejonie żyją w stresie, żyją w strachu o swoją przyszłość, o los i swoich rodzin. No i to w zasadzie tyle. Natomiast wracając jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, w zupełności się z poprzednikiem zgadzam, że to jest wojna. Tak, to jest wojna i zgadzam się z tym, że nie potrafili nas zdobyć kiedyś czołgami, natomiast teraz zdobywają nas w inny sposób. Ja to też często powtarzam. Dla mnie to jest wojna. To jest wojna, którą przegrywamy. Nie chciałbym użyć słowa, że to jest wojna, którą już przegraliśmy. ale to jest wojna, którą przegrywamy. Wojna gospodarcza, wojna ekonomiczna. Tą wojnę, pierwsza bitwa, którą tak paradoksalnie, pierwsza bitwa, którą przegraliśmy, to była nasza zgoda na akcesję, na przystąpienie do Unii Europejskiej. Ja nie mówię, że to była wtedy zła decyzja. Polacy chcieli przystąpienia. Nie była to jakaś miażdżąca przewaga ilości osób, które zagłosowały na tak w stosunku do tych, które zagłosowały na nie. Ale dzisiaj ewidentnie widać, że my nie do takiej Unii chcieliśmy wstąpić, że my nie głosowaliśmy za taką Unią, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Przecież od momentu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej oni już w tak drastyczny sposób zmienili prawo, zmienili zasady funkcjonowania, że nie ma to nic wspólnego. Dzisiejsza Unia i dzisiejsze zasady nie mają nic wspólnego z tą Unią, do której myśmy wstępowali, do której chcieliśmy wstąpić. Dzisiaj to jest rzeczywiście wojna i dzisiaj my tę wojnę przegrywamy. Chociażby nasza ostatnia akcja w Luksemburgu o tym świadczy. Musieliśmy jechać 1500, niektórzy nawet 2000 kilometrów po to, żeby zamanifestować to, że nie zgadzamy się z decyzjami właśnie jednoosobowymi pani sędzi, która nas krzywdzi, która krzywdzi pracowników, która krzywdzi Polaków. To jest coś niewyobrażalnego. W życiu sobie nie wyobrażałem, że wtedy, kiedy przystąpimy do Unii Europejskiej, to ja będę musiał jechać i manifestować w obronie naszej wolności, naszej suwerenności, że będę musiał jechać bronić polskich pracowników aż do Luksemburga. Jak już jestem przy głosie, bo chyba tak powoli nasza audycja zbliża się ku końcowi, to ja po raz kolejny chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej manifestacji w Luksemburgu. Wszystkim tym, którzy nas wspierali. Być może niektórzy nie mogli jechać z różnych przyczyn, ale chcieli jechać. I wiem, że wspierali nas i duchowo, i w różny sposób. Naprawdę, zrobiliście, kochani moje koleżanki i koledzy, zrobiliście kawał dobrej roboty. Jestem niesłychanie wdzięczny wam za to, że wam się chciało, że pojechaliście w obronie naszych kolegów z kopalni Turów. Bo to, że pojadą moi koledzy z kopalni Turów, to było pewne i byłem tego pewien, że oni licznie wezmą w tym udział, żeby bronić swoich miejsc pracy i swoich rodzin. Ale to, że była taka duża reakcja ze strony całego polskiego społeczeństwa, ze strony pracowników, członków NSZZ Solidarność zatrudnionych w różnych branżach i w różnych miejscach naszego kraju, to mnie uskrzydliło. Rzeczywiście jestem dumny. Jestem dumny z tego, że ta manifestacja tak wspaniale nam się udała. Jestem dumny z was, koleżanki i koledzy, że pojechaliście ze wszystkich zakątków naszego kraju, żeby wesprzeć naszych kolegów z kopalni Turów. Jestem dumny z Solidarności.
17 minut po godzinie 23 trwa czas rozmów niedokończonych na antenie na Radia Maryja. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże, mówi Eugeniusz z okolic Wieliczki. Solidarność zrobiła pierwszy krok, była w Luksemburgu, ale powinna zrobić drugi krok, tak jak na zasadzie posłania do narodów wschodu, co było w 1981 roku. I zwrócić się do wszystkich związków w Unii Europejskiej, połączyć się i zaprotestować przeciwko temu zielonemu ładowi, tak zwanemu, który jak nas nie zagłodzi, to nas zachłodzi. Więc w związku z tym, jeżeli Solidarność nie zrobi tego drugiego kroku, no to będzie to daremny trud, który zrobiła w Luksemburgu. Bo wiemy, w 81 roku, ja jestem Solidarności z 81 roku i pamiętamy, jak walczyliśmy ze Związkiem Radzieckim i w ten sposób tylko możemy w tej chwili pokonać ten bałagan, który jest w Unii Europejskiej, to zakłamanie, jeżeli będziemy się łączyć z innymi krajami, a Solidarność ma tą możliwość, bo związki są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma tą możliwość się połączyć i zorganizować to. Ja też w tym będę brał udział. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy również panie Eugeniuszu, pozdrawiamy pana. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Ilnicki.
No, pomysł piękny, bez dwóch zdań, ale niestety muszę rozczarować tutaj pana Eugeniusza, ponieważ no, większość niestety związków w Europie to są związki bardzo mocno lewicujące na lewo, że tak powiem, żebym nie powiedział mocniej lewackie. Tutaj było widać nawet po tej manifestacji, gdzie powinni związkowcy przyjechać z Unii Europejskiej. Była bardzo mało, kilka osób może przyszło dla nas, dla poparcia ludzi pracy. No niestety tak wygląda to. Oni po prostu uczestniczą razem po prostu z tą narracją. Wkomponowali się w ten rytm i mimo, że wielokrotnie Jarek Grzesik pewnie na ten temat jeszcze się wypowie, ponieważ należymy do Industrial Global, takiego międzynarodowego, światowego związku, ale no, cały czas mamy problem, żeby się przebić. My cały czas na ten temat mówimy, cały czas organizujemy konferencje, spotkania, ale jest to bardzo ciężko, ponieważ te związki są no po prostu z lewej strony i oni mają takie, a nie inne nastawienie, a nastawienie jest takie, jak widzieliśmy w Luksemburgu. Przecież przypomnę, że jeszcze nie tak dawno emigrantów Unia Europejska niemalże z kwiatami wszędzie witali, a na nas związkowców Solidarności, którzy walczyliśmy o to, żeby Europa była wolna i niezależna, przygotowali zasieki, opancerzone wody, wozy, stali z pałkami, pojemniki z gazem łzawiącym i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie świadczy o tym upadku, o tej całej sytuacji, która się dzieje. No i niestety, tak jak mówię, my przygotowujemy, na pewno na tej akcji nie spoczniemy. Tutaj było pokazane, że trzeba dalej działać, dalej walczyć i na pewno będziemy walczyć. Nie zgodzimy się na proponowany i apelujemy do polskiego rządu Fit for 55, ten program Timmermansa, bo to jest program dla zabicia naszego polskiego przemysłu do końca, tak naprawdę na zniszczenie Unii Europejskiej, ale szczególnie właśnie tych krajów z Europy Wschodniej, budujących się, więc my się na to nie zgadzamy, apelujemy, żeby się nie zgodzić, wszędzie na ten temat mówimy i na pewno przygotowujemy kolejne, będziemy przygotować akcje, tak jak powiedziałem, ani kroku w tył, ale niestety, no z przykrością muszę powiedzieć, że większość związków to są związki po lewej stronie i bardzo ciężko ich do tego przekonać, no po prostu tak jest, a nie inaczej, że tu jeszcze parę zdań bardzo dobrze by powiedział Jarek Grzesik, który bardzo często właśnie na tych forach w naszym imieniu się wypowiada. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja tutaj, proszę, jeśli mogę wesprę wypowiedź Wojtka, bo rzeczywiście tak jest. No, z przykrością muszę potwierdzić, że niestety 95% związków zawodowych działających w Europie wspiera politykę klimatyczną Unii Europejskiej, wspiera Europejski Zielony Ład. Im się wydaje, że to jest dobry kierunek i że to im przysporzy miejsc pracy. No powiem tak, no to co już wcześniej mówiłem, od 2006 roku walczymy z tym kłamstwem klimatycznym i walczymy z tą zieloną religią. Niestety walczymy z wiatrakami, bo walczymy nie tylko z urzędnikami unijnymi, z politykami, ale walczymy również z naszymi kolegami związkowcami z zachodniej, przede wszystkim z zachodniej Europy. Ja już w zasadzie w 2007 roku, wtedy kiedy reprezentowałem Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZD Solidarność na spotkaniu związkowym w Brukseli, zostałem pozbawiony w pewnym momencie głosu, odłączono mi mikrofon, bo mówiłem w interesie polskich pracowników, polskich robotników, polskiej gospodarki, a ponieważ nie podobało się to moim kolegom z Europy Zachodniej, odebrali mi głos, wyłączyli mi mikrofon. Także szanowni państwo, drodzy słuchacze, na związki zawodowe działające w Europie Zachodniej liczyć nie możemy. To jest, tak jak powiedział Wojtek, to są czerwone związki dogadane ze swoimi socjalistycznymi rządami.
23 minuty po godzinie 23. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Alfred Cybujara. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy, pozdrawiam moich kolegów w radio, którzy dzisiaj są gośćmi. Ja oczywiście nie chciałem rozmawiać o wolnych niedzielach, bo mam taką okazję na antenie Radia Maryja bardzo często. Chciałem tylko powiedzieć, że jako pracownicy handlu tutaj wspieramy pracowników, kolegów z Turowa, bo przecież to oni nas przez lata wspierali w dążeniu do poprawy warunków pracy, szczególnie w tych sieciach międzynarodowych, które wykorzystywały pracowników. I proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na to, co się dzieje w tej chwili z Turowem, z polskim górnictwem, troszeczkę globalnie. Bo popatrzmy do tyłu. Początek naszej transformacji. No, takie były trendy i takie były jakby zachodu, nawet ze Stanów Zjednoczonych kierunki, aby nasz przemysł spożywczy po części sprzedać kapitałowi zachodniemu, żeby dokapitalizować. Takie były stwierdzenia i przekonania. Zlikwidowaliśmy przemysł lekki, przemysł włókienniczy, zlikwidowaliśmy huty, przemysł ciężki, można powiedzieć, stocznie. No i tutaj by można było to mnożyć, bo oddaliśmy półki sklepowe. Dzisiaj 80% tych półek jest w rękach międzynarodowego kapitału, a 90% hurtu spożywczego. Co jest w tej chwili bardzo niebezpieczne, bo może to skutkować wzrostem cen, o czym mówiłem niejednokrotnie. I tutaj rząd nie ma żadnych mechanizmów ani instrumentów, żeby temu przeciwdziałać. I myślę, że trzeba o tym mówić globalnie. Należałoby podsumować i zrobić takie podsumowanie tego, co się w Polsce wydarzyło od okresu transformacji. A powiem, przeczytam Państwu wypowiedź pana Reinholda Petzolda, który równy rok temu powiedział dla portalu Kurt Digital. Jest to Niemiec, który od 30 lat zajmuje się wprowadzaniem firm niemieckich na polski rynek. W swojej wypowiedzi powiedział, że Niemcy zbudowali Polskę jako kraj taniej siły roboczej i rynku zbytu. Powiedział również, że Polacy zostali rozjechani przez kapitalizm, również przez nas, jako Niemców. Niesamowita wypowiedź, bo jest to taka szczera wypowiedź aż do bólu, ale ona pokazuje, jak myśmy zostali jako Polska potraktowani, jako kolonia do robienia pieniędzy, a Polacy są tanią siłą roboczą. I to, co dzisiaj się dzieje, nie tylko w sektorze górniczym, ale również innych, to jest skutki tego. I myślę, że trzeba bronić za wszelką cenę. To nie ulega wątpliwości i moi koledzy z Solidarności o tym mówią. I Solidarność zawsze stała właśnie po stronie tutaj polskiego kapitału, po stronie polskich pracowników i tej sprawiedliwości europejskiej, której brakuje właśnie w Europie, brakuje w Brukseli. I tak troszeczkę z przykrością to muszę powiedzieć, ale jako działacz Solidarności z tych lat 80. że próbuje nam się w tej chwili Moskwę zastąpić Brukselą i myślę, że jako Solidarność nie pozwolimy na to. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem i wszystkiego dobrego jeszcze raz dla wszystkich górników, nie tylko moich kolegów, którzy są w studio, ale wszystkich górników, którzy liczą na wsparcie Solidarności i społeczne.
Mógł zapłacić z Panem Bogiem. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
Ja absolutnie nie mam zamiaru w ogóle polemizować z moim kolegą Alfredem, zresztą nie tylko z moim kolegą, ale w zasadzie prawie że z sąsiadem, bo tak sąsiadujemy
zamieszkując w tym samym powiecie, w powiecie tarnogórskim, a poza tym sąsiadujemy w budynku regionu Śląsko-Dąbrowskiego, gdzie mamy niedaleko siebie biura. Alfred, masz stuprocentową rację, w ogóle nie mam zamiaru z tobą polemizować. Absolutnie, niestety, popełniono błędy. Co do tego nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Powtórzę jeszcze raz to samo, co powtarzałem wcześniej. To jest wojna, którą przegrywamy. To jest wojna, którą przegrywamy dzisiaj właśnie w taki sposób, przy zielonym stoliku, przy rozwiązaniach polityczno-biznesowych. No i to jest powolna, jeszcze zresztą zgody politycznych elit na to, żeby powoli oddawać w obce ręce po kawałku, po małym fragmencie naszą suwerenność. Z jednej strony energetyka, z drugiej strony sądownictwo, z trzeciej strony potężne wpływy finansowe. To są działania wojenne, które coraz bardziej uzależniają nas od nie tyle może Unii Europejskiej, ile od naszego zachodniego potężnego sąsiada. I niestety polskie elity polityczne w tym biorą udział, bo jakżeż inaczej nazwać ostatnie głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie tak liczna grupa europosłów, Polaków, mam nadzieję, że jeszcze mogę używać takiego stwierdzenia, a przynajmniej reprezentujących Polskę, potrafi głosować w Parlamencie Europejskim, potrafi głosować na tak pod rezolucją, która w jakiś sposób, nie w jakiś sposób, która uderza w Polskę. To przecież to jest skandal. No, czy powszechne słowo, które ostatnio jest używane we wszelkiego rodzaju mediach, to jest targowica, ale ja nawet nie wiem, czy to można nazwać targowicą. To jest po prostu zwyczajna zdrada.
I o słowo podsumowania poproszę pana przewodniczącego Wojciecha Ilińskiego.
Ja na koniec chciałbym podziękować i Radiu Maryja, i Telewizji Trwam, którzy wiernie zawsze z nami byli, relacjonowali w Luksemburgu, pokazywali to, co się dzieje, pokazywali te ciepłe przyjęcie ze strony Unii Europejskiej, ze strony TSUE. Jesteśmy wdzięczni, ponieważ trzeba pokazywać, wszędzie pokazywać właśnie te zakłamania, to, co się dzisiaj dzieje. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy nas wsparli w tym wyjeździe do Luksemburga, którzy z nami pojechali, którzy z nami duchowo byli, którzy się za nas modlili, którzy nas wspierali finansowo, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, tylu takiego odzewu jeszcze się w swoim życiu z takim odzewem się jeszcze nie spotkałem. Mogę tylko obiecać, że się nie damy, będziemy walczyć ani kroku w tył i tak jak powiedział Alfred Brujara, zawsze każdego też z chęcią my górnicy wspomożemy właśnie za te dobre serce, za te serce, które pokazaliście dla nas. Dziękuję bardzo, szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pan Wojciech Ilnicki, przewodniczący NZZ Solidarność, kopalni węgla brunatnego Turów. Słowo podsumowania, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
No ja też bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą możliwość spotkania się z telewizami, telewizorami, ze słuchaczami Radia Maryja. Powiem dokładnie to, że dokładnie to, co powiedział Wojtek, mam dokładnie takie same odczucia. Dzięki temu, że zawsze możemy liczyć na waszą pomoc, na pomoc Radia Maryja, na pomoc Telewizji Trwam, to byliście, od kiedy pamiętam, byliście jedynym medium, w którym nigdy nie odbierano nam głosu, w którym nigdy nie zwracano nam uwagi na to, że czy to odchodzimy od tematu, czy mówimy w inny sposób niż ktoś chciałby sobie, ktoś tego sobie by życzył. Pamiętam taką historię sprzed wielu, wielu lat. Wtedy, kiedy likwidowana była kopalnia węgla kamiennego Sierża i wtedy, kiedy jeszcze jako mało doświadczony związkowiec zostałem razem z moimi kolegami wydelegowany przez ówczesnego szefa Górniczej Solidarności Henia Nakoniecznego właśnie na audycję do Radia Maryja, właśnie do rozmów niedokończonych. I powiem, że wtedy po raz pierwszy uwierzyłem w wolne media, bo nie tylko mogliśmy bez żadnych ograniczeń mówić na temat wtedy złej sytuacji górnictwa węgla kamiennego w naszym kraju. Spotkaliśmy się z olbrzymim odzewem ze strony słuchaczy Radia Maryja. Wtedy nie było takich możliwości technicznych jak dzisiaj. Wtedy musieliśmy jechać do Torunia, w Toruniu w studio braliśmy udział właśnie w tej audycji. I pamiętam, że te rozmowy niedokończone rzeczywiście były niedokończone, bo długo, długo już po planowanym zakończeniu audycji jeszcze dzwonili słuchacze i jeszcze odpowiadaliśmy na pytania i jeszcze rozmawialiśmy na antenie. I jak już była późna noc, to ze strony ojca prowadzącego padło wtedy pytanie, zapytał, no za chwilę będziemy wchodzić na żywo w Toronto z naszym oddziałem w Toronto. Może byście powiedzieli do słuchaczy w Kanadzie coś. No i też się rozdzwoniły telefony. No i w zasadzie spędziliśmy całą noc w siedzibie Radia Maryja. Wracaliśmy dopiero nad ranem, ale naprawdę było to dla mnie olbrzymie doświadczenie i wtedy po raz pierwszy uwierzyłem w wolne media. Także szczęść Wam Boże, wszystkiego dobrego. Naprawdę dla wielu Polaków jesteście tym medium, w które oni wierzą i z którego płynie rzeczywista prawda, a nie prawda objawiona, tak jak to ma miejsce w przypadku wielu niestety prywatnych stacji radiowych czy telewizyjnych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszej manifestacji w Luksemburgu. Naprawdę jestem z Was dumny. Szczęść Wam Boże.
Pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NZZ Solidarność. Bardzo dziękujemy panom za dzisiejsze spotkanie, za również naświetlenie nam tych niejednokrotnie zawiłych rzeczywistości związanych z tym sporem wokół Turowa i za to światło, które tutaj nam rzuciliście na wiele spraw. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, widzom telewizji Trwam za współtworzenie, za to żywe zainteresowanie tą tematyką i również za zasłuchanie tym wszystkim, którzy usiłowali się dodzwonić.